Coś tam było. Człowiek. Może dostał?
To zależy.
Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store.
Cześć wszystkim, Filip Gotkiewicz, To Zależy Podcast. Stało się. Po wielu miesiącach, a kto wie, czy nawet nie latach, namów ze strony Arka Cempury, w końcu stanąłem po tej drugiej stronie mikrofonu jako prowadzący. I teraz słowo wyjaśnienia z mojej strony, dlaczego tak się wydarzyło i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam studio podcastowe Wigot Media, w którym nagrywam podcasty. To jest moja praca zarobkowa. Poznaję bardzo wielu ciekawych ludzi, którzy, jak to przy okazji podcastów, mają bardzo specyficzną wiedzę, bo wszystkie podcasty mają jakąś konkretną tematykę. Mam takie spostrzeżenie, że w wielu wypadkach te podcasty trzymają się bardzo w swoim zamkniętym środowisku, tej konkretnej specjalizacji, czyli w swojej bańce informacyjnej, trzymając tę wiedzę bardzo specjalistyczną, a im dłużej słucham tych podcastów, montując ich, więc słucham ich naprawdę bardzo wnikliwie, tym bardziej obserwuję, że fajnie byłoby taką wiedzą podzielić się szerzej dla tych, którzy nie mają z nią kompletnie nic wspólnego. Stąd pomyślałem o cyklu Moi klienci w To Zależy, gdzie będę z pozycji takiego naiwnego dziecka czasami zadawał bardzo proste, oczywiste pytania dla moich gości, które mogą być zupełnie odkrywcze dla kogoś, kto posłucha tego na zewnątrz. I żeby dać sobie komfort dobrego, wygodnego startu. Jakiś czas temu spotkałem się ze znajomym z dawnej pracy, taki można powiedzieć kumpel z ławki, jeżeli chodzi o pracę na słuchawce, który powiedział, że no, wie, że nagrywam teraz podcasty, nadrobiliśmy swoje zaległości, co tam i jak u kogo i uznał, że chcę spróbować założyć swój własny podcast. No to oczywiście zmysł taki naturalny, marketingowy powiedział, dobra, nagrajmy to u mnie. Zrobimy w takim razie jakiś fajny projekt. Okazało się, że Kacper chciał rozpocząć wraz z paroma kolegami podcast, który będzie jeszcze większym uproszczeniem czegoś, co widzimy w dzisiejszych czasach, czyli obserwowanie na przykład na YouTubie, jak inni grają. Sorry Kacper. Obserwowanie, jak inni grają w grę, tylko że tym razem będzie to tylko słuchanie gry. Będą to nietypowe gry, bo będą to gry RPG, a o tym, czym one są, opowie zaraz nasz gość, czyli Kacper Drop. Kacper, cześć Kacper.
Cześć, Filip.
Na początek, przedstaw nam się dobrze, kim jesteś, co robisz w życiu, co cię interesuje, może poza na razie grami RPG, bo wiemy, że to wynika jakoś ze twojego hobby. I czym ostatnio najbardziej zachwycił ciebie świat? Podziel się jakąś ciekawą anegdotką.
Okej, nazywam się Kacper, tak jak już mnie Filip ładnie przedstawił. W życiu pracuję w korpo. Siedzę sobie za biureczkiem i klepię na klawiaturce różne dziwne rzeczy. W sumie przydatne dla niektórych ludzi, ale...
Praca marzeń?
Tak.
Ja bym był pracodawca, może słuchać.
No właśnie, tak, praca marzeń. A z takich rzeczy, no w sumie to nawet nie ostatnio mnie zachwyciło, to już jest wiedza od jakiegoś czasu, ale strasznie ją lubię. Nie wiem, czy wiesz, jaki jest największy drapieżnik, który poluje na łosie?
O, dawaj.
Orka.
Jak orka? Serio? No, orki, że co, orki, łoś, tak. Łoś sobie chce pomoczyć kopyta na brzegiem?
Nawet nie pomoczyć kopyta. Większość łosi mieszka w Kanadzie, Ameryka Północna. No. Tam wysoko, wysoko, bardzo na północy, gdzie jest dużo wysp, wysepek i tak dalej. Więc one, żeby się pożywić, to są bardzo dobrymi pływakami. Te ich rogi tam pomagają im w pływaniu. No więc jak one sobie pływają między wysepkami, żeby się najeść, no to między wysepkami sobie pływają też orki, które na nie polują.
Okay.
To jest sprawdzony fakt.
Ale masz na to jakieś wideo, że w ogóle to się wydarzyło?
No nie, no wideo nie widziałem jeszcze, ale poczytałem w internecie, bo mówię, no nie, no to nie może być prawdą. Widziałem komiks taki właśnie z tą informacją, że płynie sobie koleś, nagle widzi, płynie na niego łoś i nagle widzi, że ten łoś jest zjadany przez orkę. I tak mówię, nie, no to nie może być prawda, więc sprawdziłem w internecie, to jest prawda.
Ale dobra. Nie, no dobra, to jeżeli chodzi o fakty o łosiach, to jedyne co widziałem z takich kanałów przyrodniczych, że jak orka atakuje jakieś zwierzę lądowe, no to po prostu foczkę sobie ściąga z brzegu. No bo to jest spektakularne, jak orka atakuje. Widziałeś to w ogóle kiedykolwiek?
Ale jak atakuje z brzegu, czy jak na przykład krę pod
nie
krą
krę.
Przepływają?
Nie. Orka jest w stanie, że leży sobie foczka na brzegu, tak powiedzmy, na styku mokrego i suchego piasku na plaży. Mm-hmm. I w pewnym momencie po prostu orka sru, wyskakuje, rzuca się na tę fokę, mimo że to jest wielkie cielsko, przecież to jest ogromny ssak, no to ona jeszcze się tam wyklepuje, szarpie i zdąży wrócić do tej wody, zanim padnie z sił. To jest w ogóle spektakularny sposób porwania. To jest w ogóle genialny drapieżnik.
No, chyba jeden z najlepszych.
No, takich wodnych to absolutnie
ale
petarda.
W ogóle chyba ma bardzo
myśli, nie? Bardzo, bardzo, to jest to bardzo inteligentne zwierzę. A z łosiami, jak powiedziałeś coś o łosiach, to mi się przypomniało, bo mam skojarzenie z łosiami i z Kanadą, że co roku jakieś drzewo, coś tam w stylu jakaś jabłoń, czy no generalnie tego typu drzewo owocowe, z owoców, które tam nie spadną, te owoce na tym drzewku fermentują. Co powoduje, że interesują się tymi owocami łosie. I jest jakaś tam akcja w stylu, że ileś tam łosi w jakimś okresie czasu, nie wiem, czy ileś łosi na rok, czy więcej, jest po prostu ściąganych z tego drzewka, bo zaczynają jeść te owoce, próbują przechodzić przez te drzewka, one są stosunkowo niskie, więc mogą łatwo utknąć w takim Y z dwóch gałęzi, a są już zbyt spijane od tych owoców, żeby zejść. Ale mam to, na to zdjęcia.
Ale to coś jest o tym, że są zwierzęta, które wiedzą, że są sfermentowane i specjalnie je jedzą, żeby się upić.
Tak. Widziałem też jakieś zdjęcia takich pijanych ptaków, które leżą, bo po prostu wyglądają jak martwe. To nie. Spadły owoce, przyleciały, zjadły, napiły się i kac. Także relacje z alkoholem wcale nie są tylko...
ograniczone dla ludzi.
Tak, dla ludzi. Fantastycznie podjęliśmy temat z początku. Dobra, Kacper, słuchaj. Bo wspomniałem we wstępie, że chodzi o jakieś gry RPG. I jak ktoś by mi powiedział z ulicy, że to są gry RPG, gdzie ja już tak, powiedzmy, troszeczkę siedzę w klimacie gier tam z czasów podstawówki, liceum i może jeszcze zanim moje życie rodzinne się tak mocno nie ukształtowało, to trochę komputerowych gier już jako dorosły sobie zaznałem. I właśnie chodzi mi o gry komputerowe. Czyli jak słyszę RPG, myślę, Wiedźmin.
No, na przykład.
No, a o co chodzi u was?
Znaczy tak, najpierw może rozszyfrujmy ten skrót.
Dobra.
RPG to są role-playing games, tylko proszę nie mylić tego z tym, co można robić w sypialni. Żeby było dokładniej, to w zasadzie my gramy w TTRPG, czyli tabletop role-playing game.
Co to oznacza na polskie?
To są RPG, które się gra przy stole.
Czyli planszówka.
Nie do końca. Tak jak przygotowywałem się i czytałem sobie historię RPG-ów, przynajmniej tak pobieżnie, niedokładnie, no to gry RPG wywodzą się z tak naprawdę gier strategicznych. Mhm. Swego czasu popularne w Stanach były gry strategiczne, gdzie miało się figurki armii, coś w stylu Warhammer,
no.
Jeśli chociaż z widzenia kojarzysz. Czyli siedzieli, grali, tak, przesuwali armię, odbywali bitwy i tak dalej.
No czyli taka zabawa w żołnierzyki.
Taka zabawa w żołnierzyki, tylko no już z regułami, kościami i tak dalej. Mhm. No i w którymś momencie grupa jakichś tam dzieciaków, ludzi zaczęła się interesować bardziej konkretnymi figurkami. No i jedną z tych osób był Gary Gygax, osoba, która tak bardzo pracowała nad tym, że stworzyła z tego, co się zorientowałem, pierwszego RPG-a, czyli Dungeons and Dragons. To był rok 74. Polegało to na tym, że każdy z graczy przejmował rolę jakiejś postaci, jakiegoś bohatera i tym bohaterem przeżywał różnego rodzaju przygody.
Okej, okay, muszę cię tutaj dopytać, no bo miał bohatera, przeżywał przygody
też były.
Każdemu życzę przychodów. Przeżywał przygody, ale to jak? No bo jak gramy przy stole, no to mi się kojarzy gra przy stole, nie wiem, karcianka, planszówka, warcaby, chińczyk, szachy. Gdzie te RPG znajdują się koło takich planszówek? Czyli planszówek, karcianek, nie wiem, gramy w Macao, czy gramy w chińczyka, czy gramy w warcaby. Tak bardzo mocno uprościłem.
No wiesz, w warcaby czy w chińczyka jak grasz, no to masz zasady, których się trzymasz. Mhm. Masz w zasadzie planszę, zawsze tą samą planszę, zawsze te same pionki. Różni się tylko tym, jak ci kości się wyrzucą. W przypadku gier RPG gra jest prowadzona przez tak zwanego mistrza gry.
Okay.
Czyli to jest osoba, która, słyszałem fajne określenie, jest zmysłami pozostałych graczy. Czyli mówi im, co widzą, co słyszą, co odczuwają.
No.
I ona opisuje świat, przygotowywuje się do przeprowadzenia takiej gry, czyli przygotowywuje bohaterów niezależnych, postacie, z którymi gracze mogą wchodzić w różnego rodzaju reakcje. Przygotowuje jakiś zamysł, na przykład co w czasie danej gry będą robić. Czyli na przykład prosta przygoda, taka bardzo często spotykana, dostają zlecenie, żeby zbadać jakieś stare ruiny. Mhm. I opisuje im, tak, wchodzicie, widzicie przed sobą wielkie wejście do podziemia ruin, no i wtedy oddaje się pałeczkę graczom. No i jeden gracz mówi, no to ja wchodzę, nie zastanawiam się, wchodzę po prostu do środka. No okej, no to robisz to i na przykład już mistrz gry wie, że przy wejściu jest zastawiona jakaś pułapka. No i on informuje, że wchodząc, nie rozglądając się, wchodząc tam, uruchamiasz pułapkę, a inny gracz może na przykład powiedzieć, że okej, zanim wejdę, to sprawdzę, czy nie ma pułapek. Czyli to, co mistrz gry oddaje graczom swobodne działanie i ich decyzje mają wpływ na to, jak gra dalej się potoczy. Bo inny przykład może lepiej.
Poczekaj, bo to mi nasuwa mi się takie pytanie. No to gdzie są zasady tej gry?
Zasady są przy tworzeniu postaci. Zasady są na przykład w przypadku walki. Zasady są na przykład właśnie z pułapkami i z tym, w jaki sposób można reagować na świat. Czyli okay. Tak jak ten przykład szukam pułapki, no to pułapka może być... No pułapki są schowane, tak, żeby ich nie było widać, bo to, bo o to w tym chodzi. Więc gracz, wykorzystując swoje umiejętności, które ma na karcie i rzut kością, określa, czy jest w stanie znaleźć tą pułapkę, czy nie.
To nadal brzmi szalenie. Jak mamy jakieś takie planszówki, no to kojarzy nam się, że mamy określoną listę zasad i... sobie gramy. To, o czym mi opowiadasz, jest wręcz niesamowite, bo próbuję sobie, wiesz, podejść do tego z perspektywy człowieka, który nigdy o czymś takim nie słyszał i chciałby pierwszy raz usiąść i tak co? Siada i co on ma
dobrze,
teraz robić?
Zacznijmy od początku.
No właśnie. Mi to wygląda tak, że po prostu jakby podchodzę do stołu, przy którym jest nic i jest jeden człowiek, który mówi mi, jak ciężki los mnie czeka i za bardzo nie wiem co, jak, w którą stronę pójść. Od czego to się w ogóle zaczyna, taki sam początek gry? Jakbyś opowiedział od strony mechanizmu. Czyli, dzień dobry, nazywam się Filip, chciałbym zagrać w Dungeons and Dragons. O co tu chodzi?
Dobrze. W pierwszej kolejności myślę, żebyśmy zaczęli od stworzenia dla ciebie postaci. Tu wchodzą reguły, książki i tak dalej. Nie tylko w Dungeons and Dragons, ale też w innych systemach. Tworzysz postać. Mhm. Przy tworzeniu postaci wybierasz sobie rasę. Od tych standardowych człowiek, elf, krasnolud, niziołek są też różnego rodzaju, prawie wszystko, co sobie wymyślisz. Półelfy, gnomy są tak zwani po polsku drakani, czyli w zasadzie smoki, człowiekokształtne smoki.
A mogę być na przykład dentystą, który jeździ konno?
Akurat dentystów tam nie ma, ale...
No właśnie, bo próbuję to osadzić w jakimś konkretnym środowisku, czyli to mamy
to zależy...
smoki i lochy, w sensie nie, że samice, świni, tylko pomieszczenia, cele. Taki suchar, sorry. Mamy smoki i lochy, czyli to rozumiem, że to jest osadzone w jakimś konkretnym uniwersum.
Akurat Dungeons and Dragons w większości jest osadzone w świecie fantasy. Czyli to jest średniowieczny, mniej więcej nasz rzeczywisty czas, tylko dodajesz do tego prawdziwą magię, prawdziwe smoki, prawdziwe potwory i tak dalej.
Okay.
Są systemy oczywiście różne, są oczywiście science fiction, są systemy osadzone bardziej w teraźniejszych czasach, ale też z jakąś dozą fantazy.
Ale to jest coś, co jest spisane, czy po prostu ktoś tak sobie powiedział jako jakiś gracz i tak jest?
Są systemy dostosowane do konkretnych jakichś osadzeń, że tak się wyrażę, no. Ale tak naprawdę możesz sobie wymyśleć, podporządkować system do dowolnego tak zwanego settingu. Czyli możesz na przykład stwierdzić, że chcesz poprowadzić grę, która dzieje się w 2024 w Łodzi. Mhm. Spoko.
Okej. Okay. Ale w 2024 w Łodzi smoki kontradresiarze?
Na przykład, czemu nie? Możesz uznać, że na przykład wszyscy są ludźmi, ale gdzieś możesz wykorzystać te rasy, żeby nadać im jakieś... Bo każda rasa czymś się różni. Tak, na przykład krasnoludy są bardziej wytrzymałe, elfy są inteligentniejsze, niziołki są sprytniejsze, więc możesz na przykład właśnie, zostając przy ludziach, tak dostosować, że na przykład ktoś jest troszeczkę zwinniejszy, ktoś jest troszeczkę wytrzymalszy, to dostosować. I fajnym przykładem, nie wiem, czy grałeś, było South Park, The Stick of Truth.
Nie.
Tam w zasadzie grasz dzieciakami, i różne klasy, czyli na przykład klasa maga jest dostosowana do realiów dzieci, czyli na przykład chodzisz z fajerwerkami i strzelasz fajerwerkami w swoich przeciwników.
Okay.
Także dowolność jest naprawdę duża.
Okej, bo ja miałem tutaj nawet takie pytanie, przygotowując się do ciebie, że RPG w grach komputerowych, czy to to samo, czy to się jakoś łączy? No bo właśnie ja kojarzę Wiedźmina, jeżeli chodzi o jakieś RPG, że wiem, że to jest RPG jako taki totalny gracz amator, który po prostu w to wsiąkł. Czyli dobrze rozumiem, że po prostu RPG, to o którym ty opowiadasz, to Dungeons and Dragons, to jest mniej więcej to samo środowisko, tylko wyjęte ze sfery cyfrowej, a przeniesione na wspólne posiedzenie przy stole.
No w zasadzie to Wiedźmin jest posiedzeniem przy stole wyniesionym do sfery cyfrowej, ale tak.
No dobra, tak, okej. Okay.
Idąc po kolei, to tak. Tak, ostatnio czytałem, była spora dyskusja na temat, czym obecnie są gry RPG takie komputerowe. Mhm. Ktoś właśnie tak napisał, że nie do końca wszyscy dobrze wykorzystują według niego określenie, że to jest gra RPG, bo w grach RPG twoje decyzje mają znaczenie na świat. Czyli to, jak ty na przykład potraktujesz jakąś postać, którą spotkasz, może w dłuższym okresie mieć wpływ na to, co się stanie. Czyli jeśli na przykład spotkasz kogoś na drodze i go pobijesz, obrabujesz, to za jakiś czas ta osoba może w krytycznym momencie przyjść i chcieć się na tobie zemścić.
No tak, no się okaże, że była... Ja to z Wiedźmina pamiętam właśnie, że to mnie urzekało. Bo czekaj, zgubiłem wątek. Ty mówisz o tym, że w Wiedźminie to jest, a nie powinno być?
Wiedźmin akurat jest dobrym przykładem tego, że twoje wybory mają znaczenie.
No to była rewelacja. Przecież to mnie urzekało, że ja gdzieś tam na początku gry potrafiłem podjąć jakąś tam decyzję. Wydawało się, że to jest błahe, a na przykład później gdzieś w jakichś splotach, to nie wiem, 100 godzin dalej, w jakimś kluczowym momencie okazuje się, że ta osoba była powiązana z czymś tam i ma wpływ na to, jaką mam
zabawkę. Tu akurat różnica jest, wydaje na pewno jest taka, że jednak w przypadku Wiedźmina masz gier komputerowych, masz bardzo ograniczony zakres tego, co możesz zrobić.
No tak, bo tak naprawdę w sytuacji takiej gry, na razie na tym etapie, jak rozmawiamy, rozumiem, wszystko leży w mistrzu gry, który może być oskryptowany, ale w zasadzie to chyba jest jego decyzja, czy on z tego skryptu swojego założonego sobie nie wyjdzie.
Nie każdy potrafi prowadzić bardzo otwarty świat, szczególnie na początku. Dobrze jest się trzymać jakiegoś scenariusza i jeśli wymyślisz sobie jakąś postać, którą gracze spotykają, no to możesz mieć przygotowane dla dwie, trzy jakieś scenariusze na przyszłość w zależności od tego, co zrobią gracze. Ale w późniejszym okresie może się okazać, jak już będziesz bardziej zaawansowanym mistrzem gry, tak naprawdę postać, o której w ogóle nie miałaś pomysłu, tak miała być po prostu przypadkowym spotkaniem i to nawet nie jest 100 godzin, bo to mogą być na przykład 2 lata grania.
O, patrz.
Po 2 latach możesz nagle, ej, bo była taka postać, którą oni na przykład pobili, to teraz im ją wrzucę, bo ona coś tam zrobi, że będzie się chciała zemścić i oni ją spotkają na drodze i będą mieli problem.
Ale czekaj, co ty tu powiedziałeś? Jakieś w ogóle kosmiczne słowo, 2 lata.
Tak.
Jak, jedna partia trwa 2 lata?
Nie, no w zasadzie tak.
No dobra,
nie partia.
To zanim się tutaj rozwiniesz.
Kampania tak naprawdę.
Kampania.
To są odgrywa
ale to jest,
się
powiedzmy,
kampanie.
Pewien ciąg gry, tak?
Tak.
Dobra, no to jak mamy jakąś grę, to w pewnym momencie dochodzimy do końca, jeżeli jest jakiś tam mistrz, okej, to sobie jeszcze pewnie poruszymy jakoś tam później, no to są jacyś gracze, którzy grają po coś, nie? Czyli każdy chce w jakimś tam grać, żeby wygrać, to kto wygrywa i kiedy, skoro 2 lata może coś trwać? Bo wiesz, w szachy, dobra, jak grasz korespondencyjnie, wierzę, że 2 lata da radę pociągnąć, jeżeli poczta działa fatalnie. Jeżeli grasz w domu, to najwyżej możemy liczyć takie partie w godzinach, chyba że jesteś profesjonalistą, to idzie to o wiele szybciej. Wszystkie inne planszówki to raczej są krótkie, takie dynamiczne gry.
Kilkanaście godzin.
Dobra, to już mówimy o bardzo zaawansowanych, powiedzmy, są jeszcze takie imprezowe, które są zupełnie takie króciutkie. Ale 2 lata to jest totalna abstrakcja. O co tu chodzi? Dlaczego tak? Kto wygrywa? Kiedy? Pomocnicze pytanie.
Dać się tak naprawdę to... No, ciężko powiedzieć. Powiem szczerze, ciężko powiedzieć, kto wygra. Znaczy, powinni wygrać gracze, tak? Nie mistrz gry.
Gdzie? Są punkty jakieś?
Oni tak naprawdę decydują, kiedy osiągnęli jakiś taki największy sukces, tak mi się wydaje. Zwykle, kiedy tworzona jest kampania, to masz jakiś zamysł na to, że gdzieś na końcu, czy gdzieś w trakcie pojawia się tak zwany wielki zły. Big bad guy.
Boss.
Tak, boss. On może być tym, co popycha ich ku przygodzie, bo na przykład spalił im wioskę, w której mieszkali sobie i zabił całą rodzinę, a może być na przykład odpowiedzią na ich decyzję, czyli mogą sami go przez przypadek stworzyć, a może w trakcie swojej przygody przez przypadek nacisną mu na odcisk. Nacisnął na odcisk, na pewno mu na odcisk. Albo on gdzieś tam zawsze był, tylko oni nie byli tego świadomi. Więc na koniec tak naprawdę zakończenie kampanii powinno się zakończyć walką i pokonaniem tego wielkiego złego. Czyli taka typowa opowieść walki dobra ze złem.
No dobra, no ale tam można skusić?
To znaczy?
No bo no, mamy bossa. Mhm. Jak grasz w coś, masz cel, no to pionek cię zbija w grze komputerowej, boss cię pokonuje. Sorry, przegrałeś.
Mm, tak. Twoja postać
może
zginąć.
A kto o tym decyduje tak naprawdę?
Kości.
Kości. O, tak. Dobra, to jest dobry temat. Okej, okay. Fajnie się poprowadziły pytania. No bo kości, bo my jak się spotkaliśmy, od razu podpowiem do samego podcastu, jeszcze zdążymy przejść jako koncepcji, którą masz, ale zdążyliście pokazać mi sprzęt, jaki macie, czyli kości. Mhm. To nie jest zwykła kostka do gry i nie jest ona jedna, ich jest tam ileś. I o co chodzi? Z perspektywy mechanizmu gry. Po co te kości, jakie one mają wpływ na rzeczywistość? Opowiadaj.
No, tak jak już na tym przykładzie na początku, czyli chcesz zobaczyć, czy nie ma jakiejś pułapki w danym korytarzu, czy drzwi nie są jakoś zabezpieczone, twoja postać ma szereg umiejętności. Umiejętności, które powinny teoretycznie odpowiadać takim rzeczywistym umiejętnościom, od takich jak znajomość historii, znajomość religii świata, znajomość przyrody, poprzez takie umiejętności jak na przykład, jak dobry jesteś w spinaczce, przeszukiwanie jakichś pomieszczeń, zauważanie jakichś sytuacji czy jakichś rzeczy w pomieszczeniu, do którego wchodzisz. No i są do tego przypisywane jakieś tam punkty z czasem, które się ta liczba punktów powiększa, no bo jednak jest jakiś tam rozwój tej postaci. No ale jak to wiemy, w życiu zawsze jest jakaś sytuacja losowa, przypadek.
Piękne są tylko chwile.
Tak. Też, że tak powiem, wszystko zależy od dnia, godziny i twojego samopoczucia, bo możesz być dobrym mechanikiem, ale mieć gorszy dzień i na przykład czegoś nie zauważysz, coś źle naprawisz i auto mimo wszystko nie będzie działać tak, jak powinno. I tutaj właśnie wchodzą kości, czyli K20, czyli kość dwudziestościenna, od jedynki do dwudziestki.
Okay.
I ta kość, przynajmniej w przypadku D&D, Dungeons and Dragons, definiuje, jak idzie ci dana umiejętność w danym momencie. Czyli musisz wykonać rzut kością i do wyniku, który wypadnie na kości, dodajesz cyferkę, którą masz przypisaną do danej umiejętności. I to definiuje twój sukces albo twoją porażkę.
Ale tych kości tam było ile? Trzy?
Oj nie, pięć? Tych kości jest... Mamy tak, czterościenną, czyli to jest zwykle taki trójkącik, sześciościenną, czyli taką standardową kostkę, mhm. Ośmiościenną, dziesięciościenną, dwunastościenną i dwudziestościenną, czyli w sumie sześć kości.
A jeszcze widziałem taką piłkę golfową.
Tak,
taką.
Piłka golfowa, K100, no to to już jest dla wybitnych fanów.
Po kiego grzyba mi tyle kostek?
K20, jak wspomniałem, definiuje to, czy w danym wykonywaniu danej czynności odniesiesz sukces albo nie. Też w tej grze prowadzisz walki. Każdy z graczy jest w jakiś sposób uzbrojony, czy to w miecz, czy to w kuszę, czy to w łuk, czy w magię. Każda z broni zadaje jakieś określone obrażenia. I najczęściej właśnie te kostki o mniejszych nominałach się przydają. Czyli na przykład sztylet zajmie mniej obrażeń niż na przykład miecz dwuręczny. Czyli sztylet zadaje 1K4 obrażeń, a miecz dwuręczny na przykład zadaje 1K10. Obrażeń.
Okej, okay. Czyli mamy różne ataki, czyli mm-hmm. jest tam, że umiejętność, to co mówiłeś, czy sprawdzenie mm-hmm. wiedzy historycznej, czy tam jakiejś innej umiejętności, mamy jakąś tam broń lekką, broń ciężką, pewnie jeszcze jakieś...
Czary
i co, obrona?
Nie, obrona akurat, chociaż jest, tak, bo w pierwszym momencie pomyślałam o takiej obronie w sensie pancerzu, który masz na sobie, ale to jest
chodzi
jakby...
Chodzi mi o parowanie.
Też jest. Okay. Też jest, w zależności od systemu też jest, ale jest też obrona na przykład, kiedy ktoś w czasie walki próbuje cię powalić i musisz wtedy wykonać rzut obronny, żeby się obronić.
O to mi chodziło.
Tak, więc też, ale to też rzuca tak naprawdę K20.
No dobra, ale to co, to trzeba zawsze wyrzucić więcej niż, czy...
Tak, więcej albo tyle samo.
Więcej i tyle, a kto jest w gestii czyjej? Ile?
W większości to jest w kwestii mistrza gry, czyli na przykład jak ciężko jest coś zauważyć, jak ciężko jest kogoś przekonać do swoich racji, czy jak ciężko jest kogoś trafić. To jest jakby ustalona cyfra, którą gracz musi spotkać albo przebić swoim rzutem.
Właśnie, bo jest mistrz gry i on po prostu tak sobie wymyśla, ile tam ma być, czyli teraz masz tu, nie wiem, drzwi i musisz mieć tyle i tyle punktów siły, bo ja jako mistrz gry tak sobie wymyśliłem.
Nie, takie rzeczy są przygotowane, są gotowe, żeby ułatwić, tak? Czyli na przykład w odpowiedniej książce jest informacja, że drzwi drewniane, porządnie wykonane, na przykład, żeby je wyważyć, potrzebujesz przebić 15, kamienne, żeby je przebić, potrzebujesz 30 na przykład,
rozumiem.
Tak?
Czyli zbalansował ktoś już tak.
Ktoś już to zbalansował.
Rozgrywkę. To jest w ogóle fajna rzecz, jak przyszliście pierwszy raz do studia, to ty przyniosłeś wielką torbę. Ja tam zerknąłem, bo powiedziałeś, żeby coś podać, jakąś tam książkę z instrukcją, to ja myślałem, że a dobra, ty masz jakąś tam torbę z siłowni, no to pierwsza z brzegu, bo miałem bliżej, to ci wezmę książkę. I się okazało, że to jest w ogóle ileś tomów. To jest tak niesamowite, bo zobacz, że jest to gra, w którą gra się przy stole, nie ma planszy, jest mnóstwo kostek, ty masz ewentualnie jakiś tam parawan tego mistrza gry, w którym się zasłaniasz, ale za to jest cała masa opasłych tomiszczy, jakichś tam reguł. Tak. Każdy, kto chce zacząć tę grę, musi to znać?
Nie. Będę rozmawiał na przykładzie D&D, no bo powiedzmy,
tak, no
to jest moja główna,
tego, tak.
Ten, natomiast no, każdy system, bo tych systemów jest bardzo dużo, ostatnio coraz więcej, każdy system jak mam swoje reguły, ale trzymajmy się na razie D&D, żeby było najprościej. Więc jak wspomniałem, masz różne rasy, które są już opisane dla ciebie, z różnymi plusami, minusami, które mają. Są tam opisane klasy, czyli kim twoja postać jest, czy jest wojownikiem, czy jest złodziejem, czy jest magiem, czy jest kapłanem jakiegoś bóstwa. Też jest opisana mechanika, jak grać tą daną klasą. No i do tego są opisy jakichś tam sprzętów i tak dalej. No to jest jeden z podręczników, to są tak zwane podstawowe podręczniki. Jest podręcznik gracza, jest podręcznik mistrza gry i jest podręcznik potworów, księga potworów. Żeby zacząć grać, tak naprawdę są wyciągnięte z tego podręcznika gracza jak najbardziej podstawowe informacje przygotowane, żeby osoby zaczynające nie zostały przytłoczone tym wszystkim.
No właśnie, bo to brzmi po prostu szaleńczo to, co opowiadałeś, czyli idę jakąś ścieżką, skazany na łaskę mistrza, który mi zaraz powie, czy polegnę, czy nie polegnę.
Nie no, masz możliwość przygotowania się do tej jakiejś sytuacji, tak? Ty jako gracz mówisz, co robisz w danym momencie, czy mówisz, co robisz w trakcie podróży na przykład. Możesz powiedzieć, że podróżujesz powoli, ale na tyle rozglądasz się i patrzysz, co się dookoła ciebie dzieje, że na przykład przewidzisz zasadzkę bandytów, która jest przygotowana, tak? Którzy się czają gdzieś w krzakach i na przykład ty możesz ich wcześniej zaatakować, zanim oni zaatakują ciebie.
A czy ja mogę zobaczyć coś, czego nie widzi mistrz gry?
Nie.
To cię tak mam, że patrz. O, mistrz, a ty nie zobaczyłeś, to jest skrzynia ze skarbami, wyciągam z niej miecz, który bije wszystkie inne.
Nie, no tutaj rolą mistrza gry jest jakby panować nad tym światem i może gracz mieć jakieś tam poza grą życzenie, że na przykład chciałby znaleźć jakiś miecz. Tak, na przykład jego pradziadek miał jakiś super magiczny miecz, o którym słyszał w opowieściach i on by chciał go znaleźć, bo gdzieś zginął. No to nie ma problemu, możemy przygotować sesję, kilka sesji, przygodę, w której idziesz szukać tego miecza konkretnie.
A okej, czyli ty mi robisz taki ten quest poboczny.
Tak, na przykład no, to jest ważne, żeby mistrz gry rozmawiał ze swoimi graczami i pytał ich też, na co mają troszeczkę ochotę, bo możesz mieć wizję jakiejś przygody, ale na przykład twoja przygoda dzieje się głównie w mieście, a na przykład ktoś chciałby pobiegać trochę po lasach i postrzelać do goblinów żyjących w lasach, no to dobrze by było, żeby gracz też miał z tego zabawę. Więc rozmowa między mistrzem gry a graczem na temat tego, jakie przygody, jakiego rodzaju przygody, bo to mówimy o rodzaju przygody, nie mówimy konkretnie, co chcą, żeby się wydarzyło, bo to leży w gestii mistrza gry, natomiast właśnie życzenie, chciałbym, żeby znaleźć miecz mojego pradziadka, spoko. Może się okazać, że żeby go znaleźć, będziesz musiał odwiedzić dwa lochy, pojechać do jakiegoś zamku, pokonać herszta bandytów, który ma ten miecz, tak? Ale zanim znajdziesz ten miecz, musisz go poszukać.
Dobra, brzmi to po prostu, jakbym grał w Wiedźmina. Dosłownie opowiadasz to mniej więcej w tym scenariuszu, czyli faktycznie to jest gdzieś tam źródło.
No, Wiedźmin jest dobrze przełożonym RPG-iem na grę komputerową. Okay. Wiedźmin, no tak naprawdę najlepiej przełożonym z ostatnich czasów, no to jest Baldur's Gate 3, który wyszedł niedawno, no to jest bardzo dobrze oddaje to, jak wygląda sesja. Albo film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, okay. Tak. Jest bardzo dobrym przedstawieniem, jak wyglądają sesje, jak potrafią sesje wyglądać i jak postacie odgrywają.
Ej, czekaj, bo to była taka sieciówka, nie wiem, czy to nada...
World of Warcraft.
Tak, dziękuję. No bo tam są przecież, nie? Smoki jakieś magiczne postaci i tam, tylko że to jest gra online, w której się siedzi i traci swoje życie z tego, co... Nawet mam znajomego Janek. Janek, pozdrawiam. To jest przykład człowieka, który gdzieś na etapie gimnazjum zaczął się zatracać w tej grze i w ramach rezygnacji z nauki sprzedał swoje konto za jakąś tam całkiem dobrą sumę pieniędzy, zwłaszcza na wiek, jaki tam się miało. Mm-hmm. Ale to dobra, to coś koło tego leży?
Trochę tak.
Czyli to jest, bo ja sobie tak wyobrażam, czy tam przypadkiem nie jest tak, że to jest ten świat taki, że tam siedzimy przy stole i tam jest jakiś mistrz gry, który rozdaje karty? Mhm. A kto jest mistrzem wtedy? Jakiś admin serwera, czy...
No, ludzie, którzy stworzyli tą grę.
Okej.
No właśnie tu pojawia się ta dyskusja, o której wspomniałem wcześniej, czyli czym jest tak naprawdę gra RPG. Mhm. Bo bardzo dużo gier komputerowych określa się jako RPG, a z takim prawdziwym RPG ma tyle wspólnego, że twoja postać awansuje, rozwija się. To jest element gier RPG. Ale tak jak wspomniałem, niektórzy uważają, że prawdziwymi grami RPG jest to, że twoje decyzje mają wpływ na świat. Aha. A w przypadku takiego World of Warcraft twoje decyzje nie mają wpływu na świat.
Tylko jest rozwój postaci.
Jest po prostu rozwój postaci. Możesz sobie z kimś pogadać, ale tak naprawdę niezależnie od tego, czy będziesz dla tej osoby miły, czy opryskliwy, nie ma to żadnego wpływu na twoją dalszą rozgrywkę. Przynajmniej w przypadku gier MMO. W przypadku Wiedźmina już może mieć znaczenie.
A wiesz, co
tak?
Znaczy to MMO? Bo to, czekaj, bo to Dungeons and Dragons to
Massive
było TTRPG.
MMO?
Massive
Multiplayer Online?
Aha, no ma to sens. Pewnie tak, albo jakiś tam wariant po prostu tego, co mówisz. Dobra, czyli no okej, układają mi się te role. Mam nadzieję, że ludzie, którzy nie mają kompletnie nic wspólnego z grami, też jakoś nadążają za tym.
Tak, no to jest
w nazwie
role, czyli odgrywasz jakąś rolę.
Tak. A ty jaką odgrywasz rolę w graniu w RPG? Jak już siadasz do stołu, to kto ty jesteś?
Teraz w drużynie, w której obecnie grywam, jestem gnomem czarownikiem.
A nie mistrzem?
To będę, ale no poza tym, że będziemy nagrywać, gdzie będę mistrzem gry, no to jeszcze w ramach pewnego odpoczynku po prostu gram jakąś postacią.
Okej, dobra, masz tam jakąś kampanię, tak?
Tak, kampanię.
Rozumiem. Tak. Rozumiem, gnomem czarownik. A mistrzem się zostaje, to ktoś, kto jest takim totalnym wymiataczem, po prostu zostaje namaszczony przez drużynę, ty fajnie
nie,
wymyślasz, że jesteś mistrzem?
No... Albo po prostu potrzebujemy mistrza, ty nim zostaniesz.
No dobra. A mistrzem się chce być, czy się właśnie nie chce? To jest tak ze staniem na bramce, czy na ataku?
Różnie bywa. Są osoby, które dobrze się w tym odnajdują i lubią tworzyć świat, prowadzić przygody i tak dalej. Są ludzie, którzy zostają do tego zmuszeni, że zostaniesz mistrzem gry, bo
i pewnie wtedy gra siada, jak ktoś nie chce.
Różnie bywa.
Chyba, że się odkrywa w tej roli.
Wiesz co, no wydaje mi się, że mimo wszystko zawsze próbuje się robić to jak najlepiej, żeby każdy się przy tym dobrze bawił. Bo to też może być zabawa, bycie mistrzem gry. No tylko jak zrobisz to za dobrze, to zostajesz wiecznym mistrzem gry. I wtedy nikt nie chce cię zastąpić, bo niestety problem jest taki, że wszyscy chcą być bohaterami, nikt nie chce być tym złym. Bo mistrz gry najczęściej musi być tym złym.
Okay.
W którymś momencie.
To jest chyba zjawisko psychologiczne. Tak jak mi opowiadasz, to tak, no to bym chyba za kartami mistrza usiadł. To widzę w tym taką pokusę, że to mogę rzucać komuś wyzwania i patrzeć, po prostu obserwować, jak świat płonie.
Są różne szkoły, są tacy, którzy uważają, że mistrz gry powinien być na równi z graczami, czyli nie przeszkadzać im za bardzo, tylko jakby dawać im wyzwania, z którymi powinni sobie poradzić. Natomiast są tacy, i to jest najczęściej właśnie w internecie, czy jak ludzie się śmieją, że mistrz gry chce zabić swoich graczy.
Okej.
Czyli robi wszystko, żeby oni ponieśli porażkę, a jest to o tyle fajne, jeśli robisz to, ale nie na zasadzie nienawidzę was, was zabiję, tylko utrudnię wam robotę, bo wtedy gracze bardzo często mają niesamowite pomysły, jak wyjść z jakiejś sytuacji.
Tak, pobudza kreatywność, rozumiem.
Tak, bardzo pobudza kreatywność, więc podejście na zasadzie ja chcę was zabić, a gracze robią wszystko, żeby nie zginąć, no to też jest jakimś sposobem na granie.
Dobra, wyczuwam pasję, w sensie tak ekscytację, że rzeczywiście to jest coś, co cię kręci. A w ogóle jak to się zaczęło? Skąd ty się wziąłeś i jak w ogóle trafić do takiego świata RPG? Jak się do tego dochodzi? No, bo domyślam się, że to nie jest tak, że dostajesz Dungeons and Dragons pod choinkę, nie wiedząc kompletnie, co to jest, tak jak dostajesz jakąkolwiek inną grę taką przystołową i nagle grasz i okazuje się, że fajne. To chyba co innego?
Dobrze,
czy dobrze myślę?
Co innego, tak. Znaczy dobrze mieć znajomego, który grywa w takie gry.
Czyli to jest tak jak z zakwasem do pieczenia chleba, że
musisz kogoś znaleźć, kto ma ten zakwas,
tak,
żeby...
Tak, i ci daje, żebyś to zrobił.
Tak, tak. Dobrze jest mieć takiego znajomego, który jakby cię wprowadzi w ten świat. Możesz oczywiście spróbować sam po prostu w dzisiejszych czasach znaleźć jakąś grupę w internecie i pójść na żywioł. No u mnie to się zajęło właśnie od znajomego.
Okay.
Dawno, dawno temu, będą okolice gimnazjum, pierwszej, drugiej może, byłem na swojej pierwszej sesji RPG. To był polski system Kryształy Czasu. To jest taki... No, jak ktoś wie, co to jest, to wie, co to jest. To jest bardzo ciężki system, ale no... Po pierwszej sesji mi się to spodobało. Na tyle, że jakiejś innej grupie moich znajomych opowiadałem o tym, i wszyscy stwierdziliśmy, że musimy spróbować w to zagrać, więc pierwszym systemem, którym z nimi grałem, to był Warhammer Fantasy. I dopiero po jakimś czasie trafiłem na Dungeons and Dragons i zostało to już tak do dzisiaj w zasadzie.
Trafiłeś do stołu doświadczonych ludzi i jako ten naturszczyk, świeżak totalnie sobie próbowałeś. I to jest w ogóle fantastyczne otwarcie takiej szufladki, gdzie mogę cię trochę tam poszczypać. No bo przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy o tym, że zadaję ci pytania troszeczkę bardziej naiwne niż sam rzeczywiście tam trochę z zewnątrz patrząc tam kojarzę to środowisko. Miałem taką obserwację, że gracza w takiego w RPG, w tym otoczeniu elfów, smoków, lochów, jesteś w stanie poznać na ulicy, kiedy patrzysz na przechodniów. Jest taki tam... kojarzony
stereotyp,
że będę grał w grę Tomb Raider i gdzieś to faktycznie mi to koło tego leżało, że to jest taka bardzo hermetyczna, zamknięta społeczność, która jakimiś takimi cechami na zewnątrz się kojarzy i tu są dwa pytania. Po pierwsze, czy mnie wybijesz z tego, a drugie, kim ci ludzie tak naprawdę są i czy czasem to nie jest gatunek wymierający i czy to nadal istnieje? Boże, po kolei. Czy mam rację, stawiając taką tezę, że da się rozpoznać takiego człowieka na ulicy?
I tak i nie.
No.
I tak i nie, no bo faktycznie, no tak jak samo jak jesteś w stanie rozpoznać osobę, która grywa, podejrzewam osobę, która gra w piłkę nożną, osobę, która gra w gry komputerowe, muzyka, fana metalu, to są ludzie, po których po prostu to widać.
No.
Natomiast w ciągu ostatnich kilku lat, tak naprawdę chwilę przed pandemią i chyba sama pandemia, plus pewne wydarzenia w świecie popkultury, otworzyły gry RPG na nowy świat, na nowe osoby. O takich wydarzeniach popkulturowych, no to chociażby Stranger Things. Oni tam w pierwszym odcinku grają, plus też twórcy serialu bardzo się wzorowali, bo tam chociażby uwaga, spoilery, w pierwszym sezonie jest Demogorgon jako taki zły potwór, to jest demon wyciągnięty właśnie z D&D.
A,
też w ogóle z mitologii, ale z D&D. No i to już chyba jest trzeci albo czwarty sezon Vecna.
No.
To
no,
już
oglądałem,
jest...
Oglądałem to tam jakby... Patrz, teraz mi otwierasz szufladki. Ja nie wiedziałem, to
jest,
że to...
I to jest... postać stworzona właśnie w D&D.
Ale czekaj, istnieje postać o takiej nazwie i tych cechach, które faktycznie tam...
No może troszkę, powiem szczerze, akurat tego sezonu nie widziałem, więc nie wiem, jak ona jest odgrywana, ale tak, to jest postać w świecie D&D, która nazywa się Vecna, która jest bardzo potężna, bardzo zła i oni po prostu sobie przenieśli tą postać do serialu.
Ale numer, to w takim razie dla wszystkich niegrających w D&D ten serial będzie zupełnie inny w odbiorze niż dla grających, że to grające mają jeszcze dodatkową dawkę takiego ich wewnętrznego świata. Mm-hmm.
Tak,
a patrz,
tak.
Nie wiedziałem. Więc... No dobra, ale to tak, bo wiesz, to, mówiąc wprost, kojarzy mi się takie granie dla rzeczywiście nerdów, tylko tych takich bardziej błyskotliwych, energicznych. A, albo faktycznie dzieciaki, ale to chyba dzieciaki raczej z pokolenia tego naszego, którzy mają w tej chwili 30 lat lub więcej, że to było jako dzieciaki. A mówisz, że to się rozszerzyło.
Tak, ale w ogóle to nie są tylko takie typowe nerdy, bo nie wiem, czy na przykład kojarzysz pana Vina Diesla.
Tak.
On jest fanem RPG, on grywa w D&D. Jego film Łowca Czarownic jest ekranizacją sesji, którą zagrał i którą można sobie obejrzeć online.
Czy ty to czytasz z telefonu, bo się przygotowałeś na to?
Trochę tak, znaczy musiałam sobie nazwiska przygotować. Kolejną taką znaną postacią, która jest aktorem sławnym, to jest Joe Manganiello, czyli na przykład Magic Mike, chociażby ostatnio.
Jak? Manganiello, ale mnie Google złapał, napisałem samo Joe, bo tym jak ty powiedziałeś już Manganiello.
Tak, więc to jest człowiek, który podobno ma piwnicę specjalnie przygotowaną do RPG-ów. Zresztą w tym roku obchodzimy 50. urodziny D&D i on jest odpowiedzialny za dokument o tym systemie.
No proszę, dobra, czyli tam są takie...
Czyli są takie, no zresztą w tym momencie najbardziej rozpoznawalni na świecie gracze RPG to jest grupa, która się nazywa Critical Role i oni nie wyglądają na takich nerdów.
No proszę, ale to fajnie.
Kim są ci ludzie? Tak naprawdę może się okazać, że dyrektor jakiejś korporacji wielkiej grywa w to, ma grupę, z którymi gra od 20 lat i... W soboty wieczorem chodzi, się z nimi spotyka i od 20 lat gra, a mimo że jest poważanym człowiekiem.
No i ja to szanuję, bo to faktycznie odczarowanie tego z grupy społecznej zupełnie zmienia.
Myślę, że granie w RPG bardzo też rozwija ciebie jako człowieka. Poza tym, że są w terapiach wykorzystywane.
Że co, idę do psychologa i psycholog daje mi kostki, masz, rzucasz.
No i teraz... akurat pod tym względem nie jestem.
Zdolność autorefleksji to jest jedna kostka, druga to jest empatia, trzecia to jest jakiś tam wewnętrzny krytyk, a czwarta to relacja z rodzicami.
Oderwanie się od tej rzeczywistości i bardzo wiele osób, które może mieć problemy z takim postrzeganiem rzeczywistości, z takim radzeniem sobie w rzeczywistości, poprzez odgrywanie tych postaci może jakoś spróbować sobie życie ułożyć. Zobaczyć, że jest to możliwe. Mimo, że to jest gra, to jednak pobudza to w tobie taką chęć radzenia sobie, bo wiesz, że możesz przeciwności, które napotykasz w grze, możesz sobie z nimi poradzić i tak samo możesz sobie poradzić z tymi, które spotykasz w rzeczywistości. Okay. Oczywiście ja tutaj gdybam, bo ja nie jestem osobą, która się zna na tym.
Już myślałem, że masz badania na to, że tam skuteczna terapia z użyciem gry RPG.
To... Są w internecie, można poczytać, są to wykorzystywane techniki, że tak się wyrażę, leczenia, czyli gry RPG.
Okej. Okay.
No poza tym rozwija to jakieś umiejętności, no bo podejmowanie decyzji i to może się wydawać, ale to bywają bardzo stresujące sytuacje, czy pod presją czasową, czy pod presją grupy. Podejmowanie decyzji w stresujących sytuacjach. Otwarcie na innych ludzi, kiedy jesteś zamknięty w sobie.
Tak, no to jest w sumie ciekawe, bo musisz się spotkać przy tym stole z innymi ludźmi. No kojarzy mi się to z zamkniętą społecznością, tego typu granie, ale faktycznie, biorąc pod uwagę dzisiejszy pandemiczny czas, postpandemiczny, który i tak zmienił dużo w relacjach międzyludzkich, bo się pozamykaliśmy w domach, powoduje, że jednak takie spotkanie się w kilka osób przy jednym stole, co kiedyś było traktowane jako izolowanie się, dzisiaj tak naprawdę jest takim działaniem absolutnie prospołecznym. Taką mam refleksję.
Nie o tyle zamknięte z chęci, tylko mam wrażenie, że było przez jakiś czas zamknięte z przymusu. Że społeczeństwo ludzi grających w gry RPG byli postrzegani jako dziwacy, nienormalni, więc oni jakby nie obnosili się z tym, co nie świadczy o tym, że się zamykali na ludzi, bo jak przychodziły nowe osoby, to zawsze były chętnie witane.
A dzisiaj? Chodzi mi o to, czy to jest coś, co zostało na poziomie pewnego pokolenia, czy wiesz może, czy młodzi się zarażają? Pewnie wiesz, bo domyślam się, że jesteś tam w jakichś grupach internetowych, które zrzeszają
tych ludzi. To nawet zarażają. No jeśli ja jako, powiedzmy, przyszły rodzic na pewno pokażę swojemu dziecku moje zainteresowanie albo moje dziecko będzie widziało, więc jakby pokolenie kolejne przejmie to od rodziców, albo po prostu znajdzie w internecie, zobaczy, zagra w grę, która mu się spodoba i dowie się, że to jest na podstawie jakiegoś tam systemu, w którym może zagrać z kolegami.
No i sposobem, tak naprawdę, dobra, to zrobimy takie przejście jak w programie śniadaniowym. Mówisz, że znajdziesz w internecie sposób na to, jak można się tym zarazić i przenieść po prostu na swoje pokolenie i z twoją ekipą postanowiliście rozpocząć taki proces tutaj w studiu Wigot Media, zapraszam do nagrywania podcastu. Postanowiliście założyć podcast, który będziemy nagrywać tutaj przy tych mikrofonach, przy tym stole, w którym siedzimy i on idzie z tym niezrozumiałym trendem, prawda, oglądania, tak przynajmniej ja to odbieram, że mamy taki niezrozumiały trend kanałów gamingowych, gdzie po prostu ludzie patrzą, jak ktoś gra w jakąś grę, tylko po prostu sobie to na bieżąco komentuje i to zdobywa jakieś gigantyczne zasięgi. Wy poszliście coś podobnego, tylko jeszcze bardziej utrudniliście sobie rolę, bo pozbawiliście się wizji i...
Pozbawiliśmy odsłuchujących wizji tak naprawdę, bo my będziemy wszystko widzieć.
No tak, tak. Odsłuchujących wizji postawiliście na samo audio w kontekście gry, która jeszcze do tego nie jest tą komputerową, tylko taką planszową. Skąd pomysł? O co też tu chodzi? Proszę się tłumaczyć.
Pomysł się wziął od słuchania innego podcastu. Jestem w grupie tych ludzi, którzy może nie tyle gry komputerowe oglądają, jak ludzie grają w gry komputerowe, ale jestem w grupie tych ludzi, którzy oglądają, jak ludzie grają w RPGi. Te takie właśnie stołowe, że tak się wyrażę, czyli Critical Role na początku.
To powiedz mi, co w tym jest kręcącego. W perspektywie...
To jest trochę jakbyś słuchał audiobooka, z tą różnicą, że historia nie jest już napisana, tylko pisze się na bieżąco. No i w przypadku Critical Role bardzo dużym plusem dodatnim jest to, że to są aktorzy, którzy podkładają swoje głosy w filmach i w grach, w animacjach. Więc oni odgrywają te postacie. To nie jest tak, jak my byśmy grali, że możemy próbować zmienić głos albo po prostu mówić swoim własnym głosem. No. Oni są tymi postaciami. Oni odgrywają, odpowiednio dodają głos, odpowiednio dodają zachowanie. Fajnie się to ogląda, ale mówię, no głównie moim zdaniem chodzi o to, że to jest jakbyś słuchał audiobooka, tylko historia jeszcze nie jest napisana. Pisze się w trakcie, w ciągu minuty, w której to słuchasz.
Dobra. I wy planujecie być lepsi?
No nie, nie będziemy od nich lepsi. to jest...
Ale poczekaj, to jest polsko? Czy
nie, to jest angielskojęzyczne.
Angielskojęzyczne, a dobra.
W Polsce oczywiście też mamy youtuberów i kanały, chociażby Dobre Rzuty, Naturalne Dwudziestki.
Konkurencji nie podawaj.
Nie uważam ich za konkurencję, bo nie chciałbym się od nich w jakikolwiek sposób wywyższać, czy oni, żeby się wywyższali nade mną, bo jednak oni mają jakąś tam już swoją widownię, my dopiero zaczynamy. Mhm. Ja podchodzę do tego, że im więcej się o tym mówi, tym więcej osób się tym zainteresuje i tym więcej osób może zacznie w to grać.
No właśnie, jaka misja ci przyświeca przy tym projekcie? Po pierwsze, to proszę teraz tu przemij wobec, robimy pauzę taką dramatyczną. Jak nazywa się projekt i kogo mają śledzić ludzie, którzy nas słuchają? Kiedy już nas wysłuchają? Liczę, w sumie w tej chwili nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten projekt już, czy pierwszy odcinek już zostanie opublikowany wasz, czy może ta nasza rozmowa z to zależy. Natomiast już jesteście w mediach społecznościowych, można was polubić i zaklepać sobie miejsce, kiedy pierwsza publikacja się pojawi. A wasza nazwa brzmi?
Podcastują RPG.
Podcastuję RPG. Dobra.
Tak, wkrótce albo już jest pierwszy, albo wkrótce będzie pierwszy odcinek. Czas pokaże. Dlaczego się na to zdecydowałem? Chciałem zrobić coś głupiego. Coś szalonego na zasadzie. Jestem w wieku 30 paru lat. Mam też taką możliwość poprzez znajomość z tobą. W związku z tym stwierdziłem, że spróbujemy. Jeśli to złapie, jeśli się uda, to fajnie, jeśli nie, to przynajmniej będziemy mieli co wspominać i mówić, że zrobiłem kiedyś coś głupiego, nagrałem parę odcinków podcastu. Też na podcast się zdecydowałem, bo nie chcę powiedzieć, że wydaje mi się to trochę łatwiejsze niż nagrywanie takiej sesji na YouTube'a, ale no wydaje mi się, że to jest trochę prostsze, bo jednak mniej sprzętu jest potrzebne. do tego.
Nie, no jest trochę mniej sprzętu, ale tak naprawdę to jest tak, jak masz z pozbawieniem siebie jednego zmysłu. Jak odbierasz świat wzrokiem i słuchem, to kiedy jednego ci brakuje, to drugi musi nadrobić poza pozostałe, więc jeżeli ktoś was nie widzi, no to, to będzie musiał was usłyszeć, ale to tak naprawdę wy będziecie waszymi głosami musieli jeszcze lepiej w kontekście samego audio opowiedzieć tę historię, w czym tak naprawdę będę wam pomagał. No bo też postprodukcja tak. zrobi tutaj jakąś tam robotę. Już mamy przegadane, będziemy planowali różne efekty dźwiękowe muzyczki, żeby klimat się zachował.
Tak. Podcastów możesz słuchać wszędzie. YouTube'a niekoniecznie wszędzie da się oglądać tak na spokojnie. W samochodzie na przykład YouTube'a nie obejrzysz, więc tu był jakiś mój zamysł, żeby to było po prostu dostępne w każdym momencie wszędzie dla ludzi. Poza tym... Bardzo się zainspirowałem pewnym innym podcastem, też angielskojęzycznym, który nazywa się Dungeons and Daddies. Nie, to nie jest Sadomaso.
A przynajmniej... Ja bardziej pomyślałem takie tacy 40-latkowie, nie?
Że tak, pierwszy sezon grają ojcami, którzy muszą uratować swoje dzieci. I tak jak macie wizerunek tego ojca typowo amerykańskiego, jakieś stereotypy, to oni właśnie są takimi ojcami. Mhm. Mają koleżankę, która z nimi gra i która też gra faceta okay. ojca. I wszystkie jakieś tak zwane dead joke'i tam lecą i tak dalej, więc też kupa śmiechu, kupa zabawy. No, my może nie będziemy poważniejsi, bo przy tym się nie da być poważnym. Zawsze jakieś żarciki sytuacyjne, czy ktoś rzuci jakiś zabawny komentarz, natomiast na chwilę obecną będziemy osadzeni w trochę takim typowym, fantastycznym świecie.
Okej, okay, czyli fantasy trochę z przymrużeniem oka, dobra zabawa i po prostu miłe spędzenie czasu w jakimś tam...
Przede wszystkim chodzi nam o to, żebyśmy my się dobrze bawili, bo jeśli my się będziemy dobrze bawić, no to słuchacze też się będą dobrze bawić.
Tak jest. Będą paluszki i ciastka, żebyście mieli dobry humor. Kacper, na koniec takie pytanie już po otwarciu w ogóle wielu szufladek w naszej rozmowie. Jak byś zachęcił kogoś z ulicy, takiego kompletnie spotkanego randomowo, żeby usiadł i zagrał? To jest w ogóle coś, co jest dla każdego?
Wydaje mi się, że może być dla każdego. Jakbym zachęcił taką osobę, jeśli lubisz czytać książki albo oglądać filmy i denerwuje cię to, jak bohaterowie się zachowują, że na przykład ty byś zrobił coś zupełnie inaczej, to jest bardzo dobry sposób na to, żeby zrobić to inaczej. Czyli można zagrać przygodę kryminał, odegrać rolę detektywa i poprowadzić sprawy tak, jak się chce. Nie tak, jak są prowadzone w filmach, tylko możesz poprowadzić taką sprawę jak chcesz i podejmować własne decyzje, a nie oglądać, jak ktoś podejmuje za ciebie.
To jest dobra zachęta. To jest naprawdę dobra zachęta, czyli przede wszystkim to jest gra...
Ty decydujesz, jak toczy się historia.
A, czyli to jest przede wszystkim gra dla tych, którzy mają coś do powiedzenia, mają jakieś własne zdanie na konkretny temat, albo właśnie nie są w stanie siebie wyrazić bezpośrednio, więc wolą z użyciem takiego środka jako gry, lub jeszcze z innej strony sobie wyobrażam, mogą się poczuć jako ktoś zupełnie inny niż ich taka osobowość. Po prostu dla poczucia...
Oderwanie się od rzeczywistości. No, możesz też być kimś, kim nie do końca jesteś, a chciałbyś być. Czy kimś to jest bardzo silny, bardzo dobry w relacjach międzyludzkich, bardzo sprytny, albo na co dzień musisz dużo biegać, gadać, rozmawiać z ludźmi i chcesz się wyciszyć, więc możesz odgrywać postać, która jest spokojna, a i tak mieć jakąś grupę, w której przebywasz i z którą coś robisz, tak?
To jest świetne, bo przypomniałeś mi Jeremy Clarkson, to jest tam dziennikarz motoryzacyjny, kiedyś, teraz już bardziej rozrywkowy i prowadzący program Milionerzy w wersji brytyjskiej. A sam kiedyś powiedział, że celowo podejmuje inne zdania przeciwstawne niż temu, które ma w pierwszym rzucie, żeby po prostu sprawdzić, jak on sam się czuje w innym punkcie widzenia, żeby tym bardziej sobie wyrobić zdanie. I tym sposobem, tą analogią można by pomyśleć właśnie o innych postaciach, które podejmuje dla poszerzenia swojego własnego horyzontu. Czyli Kacper, podsumowując, gry RPG okazuje się, że tak naprawdę są w pewnym sensie w dzisiejszych czasach odczarowane od pewnej grupy społecznej, co mnie bardzo cieszy, bo szufladkowanie czegokolwiek jest krzywdzące. Fajnie, że to trochę więcej opowiedziałeś, jeżeli chodzi o zasady, bo to faktycznie to nie jest taka zwykła planszówka, ale też okazuje się, że tak naprawdę całkiem łatwo można się w to wkręcić. Trzeba po prostu znaleźć kogoś, kto cię w tę grę wciągnie. Tych, co chcą dotknąć i zobaczyć, zanim jeszcze sami usiądą na stole, przy stole, no to zapraszamy do podcastu JRPG. Odcinki już teraz są lub wkrótce. W każdym razie możecie znaleźć na mediach społecznościowych. Instagrama już macie, prawda? I chyba...
Twittera i Facebooka.
Twittera nawet, znaczy tu tak. Tego X-a.
X-a.
Także zapraszam. Kacper też zapraszasz?
Zapraszam serdecznie.
Jaką tam rolę będziesz pełnił?
Mistrza gry. Także ja będę opowiadał historię, którą pozostali koledzy będą mi psuć.
Ekstra. Super. To co? Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję.
Zapraszamy również jeszcze raz do odsłuchiwania tamtych odcinków. I ja dziękuję wszystkim, którzy tutaj dotrwali, bo to był mój debiut w roli prowadzącego podcastu. W planach, jak wszystko dobrze pójdzie, będą następne w zupełnie innych branżach. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
Do usłyszenia, pa pa.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem.